Czasami Wigilia. Podcast o Amidze. Prowadzi Krzysztof Radzik-Radzikowski. Witam wszystkich w 20. jubileuszowym odcinku Ami Wigilii. I tym razem obiecany wywiad z Fejem. Znaczy wywiad, teraz to już nie wywiad. Teraz to jest odcinek o demoscenie w szerokim aspekcie. Ja tutaj jestem mało zorientowany, ale mój gość ponowny jest zorientowany doskonale, więc myślę, że zaczniemy od tego, że cześć.
Cześć, witam prowadzącego i wszystkich słuchających.
No właśnie, to jest w końcu ten upragniony odcinek, tak jak było w komentarzach, więc ziścił się. Czyli demoscena. Zaczniemy od tego, że demoscena dziś. Jak to teraz wygląda? Bo dużo amigowców podejrzewam, że mniej więcej kojarzy, jak demoscena wyglądała w latach 90., Amiga Rules i tak dalej. A jak wygląda demoscena współcześnie? Co się zmieniło? W jakim kierunku idzie? No i czy są, nie wiem, powroty legend?
No tak, to teraz zależy, czy pytasz o demoscenę ogólnie, czy demoscenę amigową, bo to...
Czy myślę, że to... wiesz co, polećmy ogólnie, a tak ogólnie, żeby mieć obraz sytuacji, a później możemy się skupić na przykład na demoscenie amigowej z zahaczeniem o retro, no bo to chyba... przynajmniej dla mnie jest bardzo interesujące, no dla naszych słuchaczy raczej chyba też bardziej. Chociaż jeśli naświetlisz demoscenę pecetową, że tak powiem, czy nie wiem jaka teraz tam jest, to też jest ciekawe, bo ja zawsze tej pecetowej demosceny, no jakoś nie trafiło to do mnie, bo zawsze to z Amigą kojarzyłem, no a później to tak pecet to bez sensu.
No dobrze, więc przede wszystkim, znaczy dlaczego zadałem to pytanie, bo w zasadzie demoscena nie dzieli się na nie jest to takie proste. Demoscena ogólnie nie dzieli się na platformy, w sensie, że ja jestem z takiej sceny, ty z tamtej, natomiast ludzie się identyfikują jednak z poszczególnymi platformami i na przykład robią produkcję na jedną lub kilka wybranych. Ale mocno się to przenika, bo ludzie, którzy zaczynali na jednym sprzęcie, później robili na innym, mogą wrócić na jakiś sprzęt albo zacząć robić coś nowego i to nie zawsze idzie w górę, to znaczy nie zawsze idzie to ze wzrostem jakby szybkości tych sprzętów. Wydaje mi się trochę, że po takim okresie może fascynacji szybkimi pecetami teraz obserwujemy taki faktycznie powrót może do, można powiedzieć chyba do korzeni, czy może do takich platform ograniczonych, czyli tych, które tak naprawdę najbardziej scenowców interesują, czyli takich, których rozwój nie jest... jakby odgórnie nieograniczony i one już może się nie rozwijają albo już rozwijają się bardzo powoli. Także pamiętam, że rozmawialiśmy troszkę o tym w poprzednim wywiadzie i wtedy zdaje się mówiłem o tym, że taki super PC, na którym możesz niby wszystko napisać, to nie zawsze jest błogosławieństwo, bo też nie jest to proste, tak? Jest to coraz bardziej skomplikowane i wymaga coraz więcej czasu, więc myślę, że może też dlatego ludzie szukają tych zamkniętych, starszych platform, gdzie już jakby wiadomo, co można osiągnąć, ale wciąż można jeszcze coś wycisnąć. Także takie mam wrażenie właśnie, że może nawet nie wrażenie, tylko to, co obserwuję na imprezach, co ludzie wystawiają, że jest troszeczkę powrót jakby do korzeni, do retro faktycznie, jeśli tak można nazwać. Z tym, że ja staram się zawsze podkreślać, że na demoscenie nie ma czegoś takiego jak retro, bo retro to się kojarzy z takim hobby, które już jakby opiera się na tym, że coś jest stare i coś przeminęło, tak? Tak mi się wydaje.
No tak to jest w sumie.
No, natomiast na demoscenie w zasadzie to każdy sobie wyznacza własne cele i co chce zrobić. I no nie jest powiedziane, że jak weźmiesz na przykład Amigę klasyczną, czyli powiedzmy na demoscenie są dwie takie platformy, Amiga 500, 1 MB chipu, czy w ogóle 1 MB pamięci, tak? I Amiga 1260 bez żadnych dodatków typu PowerPC i no powiedzmy tam 64 czy 128 MB pamięci bez wspomagania 3D, bez karty graficznej, to są takie dwie główne amigowe platformy, na które ludzie, jeżeli tworzą na Amigę, to właśnie na nie robią. No i no to jest takie jakby podstawa, tak? To jest ta rama, a co z tym zrobisz, no to już tylko od ciebie zależy, więc mówienie o tym, że to jest retro, kiedy pojawiają się nowe rzeczy co roku faktycznie, praktycznie, to no tak trudno mówić o tym, że to jest retro, prawda?
No tak, to jest, to może chodzi o to ludziom, że to jest właśnie sprzęt poniekąd ograniczony, no, no w sensie, że nie masz tych frameworków i tak dalej, cudów-janków, nie? To wszystko trzeba sobie napisać.
Masz. Znaczy, no nie musisz wszystkiego, jest kilka frameworków na Amigę, które autorzy udostępniają i zachęcają do tego, żeby ich używać, w tym między innymi polskie frameworki i silniki do pisania dem i tak dalej. I także no może nie jest to taki wybór jak na PC-cie, ale jest jak najbardziej. Także i to powstaje, to się rozwija i cały czas jakby to oprogramowanie, to wspomagające jakby tworzenie dem powstaje. I także na Amigę i na, w zasadzie na większość platform.
A powiedz mi to oprogramowanie, gdzie to można znaleźć wobec tego?
No, w internecie oczywiście. No, wystarczy poszukać na stronach, no, jeżeli chodzi o frameworki do robienia dem, no to myślę, że można od razu powiedzieć wprost, że w Polsce to są w zasadzie, o ile mi wiadomo, publiczne dwa, czyli no kierownik, no może nie publiczny w sensie, że nie jest to wystawione chyba nigdzie, także jest strona i kierownik chyba nie ma. Nie wiem,
Kojarzę bynajmniej.
Stronę, gdzie udostępnia swój silnik, natomiast wystarczy do niego po prostu napisać i chętnie się nim podzieli. Z tego co wiem, Kahir natomiast swój pakiet do pisania udostępnia i bardzo zachęca do tego, żeby go używać i pisze do niego i dokumentację i pomaga w tym. Także zresztą jeżeli ktoś był na jego wykładzie na Riverwashu, to mógł zobaczyć jak pokazywał właśnie co on z tym robi i skąd to wziąć i tak dalej, i tak dalej. No wykład jeszcze nie trafił do sieci, natomiast no mam nadzieję, że w końcu trafi. To jest kwestia przygotowania go. Także to znaczy mamy to w planach jakby, tak, żeby go wypuścić, a poza tym no też chcemy troszkę spopularyzować te jego wysiłki, kahirowe wysiłki, żeby udostępniać programistom, tak, amigowym możliwość pisania dem, no ale nie tylko, bo on na wykładzie mówił też o pisaniu gier za pomocą swojego frameworku, także można również napisać grę na Amigę za pomocą tego softu.
No proszę, no tak. Pytanie, czy teraz się znajdzie deweloper, który by zechciał napisać coś? Bo to jest no, na 60, nie? Mówimy teraz.
To znaczy, na 60 trudno mi powiedzieć. Myślę, że tak, myślę, że też. Natomiast wiem, że Kahir się troszeczkę specjalizuje w Amidze 500, przynajmniej ostatnio. Natomiast nie chciałbym tu powiedzieć, że nie, za pomocą jego narzędzi nie można nic napisać na 60, bo no nie jest to prawda. Także no to już by zainteresowane osoby musiały z Kahirem porozmawiać, tudzież obejrzeć tą prezentację, jak już będzie w sieci, Przyznam, że ja w tym czasie byłem zbyt zajęty, żeby siedzieć i po prostu oglądać, co on opowiadał, także tylko gdzieś tam przelotem widziałem, jak właśnie pokazuje i no on potrafi też jakby pokazać to, czym się zajmuje. Także myślę, że jak to trafi wreszcie w sieć, to będzie warto sobie dla wszystkich ludzi, którzy programują lub chcą programować na Amidze, że będzie to interesujący materiał.
Ja myślę, raczej. Słuchaj, a powiedz mi, no, tu już Amigę nakreśliłeś, a jak to wygląda w takich maszynach jak, no wiadomo, najbardziej chyba popularne Commodore 64, czy nie wiem, Atari, jak jest obecne, czy to jest Atari ST, czy może ktoś tam z Falconem się też pojawia i walczy i tak dalej, nie?
No dobrze trafiasz z pytaniem, bo jesteśmy właśnie przed dwoma największymi parties poświęconymi tym platformom, to znaczy za niecałe już dwa tygodnie jest X w Holandii. To jest party poświęcone wyłącznie Commodore i w zasadzie w większości Commodore 64. I tam co dwa lata przyjeżdżają ludzie, żeby pokazać absolutnie najlepsze produkcje, jakie powstają na tą platformę. I no, z tego co wiem, już zarejestrowało się ponad 200 osób. Znaczy w ogóle miejscówka mieści około 200 osób. A z tego co wiem, to już po prostu tyle osób się zarejestrowało, także no jest jeszcze trochę ludzi, którzy się Commodorem zajmują. Ja się wybieram na to party, bardzo się z tego powodu cieszę, bo jeszcze nie byłem. W zasadzie nie interesowałem się sceną C64 dwa lata temu tak bardzo jeszcze. Dopiero no jakby teraz się wybieram, tak? Bo to też jest w Holandii, także no nie jest to blisko,
no tak.
Więc to nie jest taki wypad jednodniowy, tak? Także, halo?
No, tak, ja słucham, zamieniony w słuch jestem.
Jasne. Więc to jest impreza komodorowa niedługo, a następne dwa tygodnie później jest największa atarowa impreza na świecie, czyli City Venture w Gdańsku w Polsce. I z tego co wiem, tam też już około 200 osób już się zadeklarowało, że przyjedzie. City Venture skupia wszystkich atarowców, czyli z wszystkich od najmniejszych Atari do właśnie Falconu, które wspomniałeś. I z tego co wiem, to również szykuje się mnóstwo produkcji na praktycznie wszystkie atarowe platformy. I na pewno będzie dużo ludzi i no miejmy nadzieję, że sukces. Tam również się wybieram i wybiera się tam też dużo polskiej sceny, powiedzmy, że post-amigowej, tak by to można nazwać. Dlaczego post-amigowej, to może za chwilę. Także zresztą na EXA też około chyba 40 osób z Polski się wybiera, z czego no tutaj to większość są komodorowcy. Więc no, bierzemy udział w tym, jakby w tych imprezach. I mają się one całkiem dobrze. Jest dużo spektrumowych imprez, odbywa się no, głównie w krajach bloku wschodniego, Rosja, także Polska. W Polsce są małe te spektrumowe imprezy, ale jest portal specy.pl, który działa prężnie, mimo tego, że jest to parę osób w zasadzie i wydaje produkcję. Zresztą chyba wiesz, bo na przykład na Load Errorze w zeszłym roku temu była produkcja, tak, z kolei na Sama Coupé. Od nich właśnie. Także na Słowacji, na Party Forever jest dużo 8-bitowych produkcji właśnie spektrumowych, czy takie bardziej egzotyczne platformy jak właśnie Sam Coupé, czy Thompsony, które u nas są zupełnie nieznane, to głównie Francuzi przyjeżdżają z produkcjami na Thompsona. W tym roku na Foreverze były produkcje na jakąś bardzo, bardzo egzotyczną platformę, to chyba był Thompson, ale taki w ogóle pierwszy raz widziałem ten komputer na oczy, bo tam był oczywiście przywieziony, żeby puścić tę produkcję. Także no, takie różne dziwne, ciekawe platformy też mają swoje produkcje.
A powiedz mi to, jak nie wiem, jak to procentowo wygląda, czy większe jest zainteresowanie lub więcej produkcji na te platformy, nazwijmy to nie retro, a powiedzmy klasyczne czy kultowe, o, kultowe może, czy na obecne platformy, no czyli przysłowiowego peceta. Pewnie tam jeszcze jakieś konsole się przewijają, ale podejrzewam, że to nie jest popularne.
Owszem. Znaczy powiem tak, to zależy od imprezy, bo ludzie sobie wybierają party też ze względu na taką może tradycję wystawiania na różne platformy. Wiadomo, że jeżeli jest to... Znaczy tak, przede wszystkim muszą być kompoty, czyli competitions, tak? Konkursy na daną platformę. No nie każdy, nie wszyscy organizatorzy mają... Po pierwsze mają te platformy, po drugie potrafią je obsłużyć i to też nie jest takie proste, że ktoś wymyśli sobie demo na coś tam i później chce wystawić, no ale na czym, prawda? Także no my na przykład jako organizatorzy takiego party, na którym zapraszamy jakby wszystkich do wystawienia, mamy często no taki techniczny problem, że musimy te platformy skądś zdobyć, tak? Więc to jest pierwszy jakby problem. Po pierwsze trzeba mieć tą platformę. Na szczęście puszczanie dem symulatorów nie jest bardzo powszechne. Niestety zdarza się, są takie party, na których puszcza się z emulatorów. Ja uważam, że to jest absolutna bzdura i no po prostu ośmieszanie się, jeżeli organizatorzy nie potrafią, znaczy robią konkurencję i później puszczają symulatora. Niestety byłem na takiej party, nie tylko w Polsce, czy wręcz zwykle nie w Polsce. Także no wtedy jest niesmak. Znaczy ale jak już jest platforma, to jeszcze trzeba ją podłączyć. No do rzutnika, tak, czy do jakiegoś innego sprzętu i trzeba ją umieć obsłużyć. To też nie jest takie oczywiste. No, powiedzmy, posadzi się ktoś przed Thompsonem i wczytaj program. Wiedziałbyś jak? Bo ja na przykład...
No nie, absolutnie. Niekoniecznie. Na oczy nie widziałem. Więc.
No, także nie jest to takie proste. Nie wszystko się da wygooglać. Są takie sprzęty, których praktycznie no, nie dowiesz się, jak je obsłużyć, bo są tak rzadkie. To też jest kwestia właśnie kogoś, kto to puści. No a później no to są różne preferencje, tak? Są party, na których tradycyjnie na przykład takie kompo jest silne, albo ludzie wolą tam wystawiać, lubią wystawiać. Jeśli chodzi o Amigę, no to nieprzerwanie na największym party, czyli na Revision, Amigowe demo kompo od ładnych paru lat no jest chyba uważane za to najważniejsze. I zawsze wzbudza aplauz i może takie trochę komiczne tu jest, jak wszyscy wrzeszczą Amiga, a połowa z tych ludzi nigdy Amigi w życiu nie miało. No ale taki klimat jest, tak? Powiem, że na polskich party krzyczenie Amiga takie ostentacyjne raczej się nie przyjął.
Może pamiętam, że kiedyś się krzyczało coś, no.
No tak, ale mówię, to nie jest tak, no na Revision to jest tak, że praktycznie cały czas jak jest Amigowe produkcje, to jest jakiś taki, nie wiem, powiedzmy mem, tak, że się krzyczy Amiga. I nie, jakoś nie dociera to do mnie. Zwłaszcza mówię, że szczególnie od ludzi, którzy nawet nie wiedzą, jak Amigę obsłużyć. No ale trzeba przyznać, że na Revision to Amigowe demo kompo zawsze było ważne i wygranie Revision tak jakby ustawiało troszeczkę, tak, że to najważniejsze party, najważniejsze. Ja teraz mówię o Amidze, tak, no bo jeśli chodzi o peceta, to tak nie do końca jest, nie byłbym przekonany, czy Revision zawsze było tym takim najparty. Kiedyś na przykład wygrać Assembly to było coś. Tak?
No
Assembly się odbywa w tym samym czasie co Revision i tam zawsze były dobre nagrody, bo to głównie LAN party, gracze i duzi sponsorzy i
i wygrać Assembly to było nie tylko fajnie, ale jeszcze dawali euro. Tak. Także znaczy na Revision też są pieniądze i to nie małe, ale, no, ale nie jest to aż tak komercyjna impreza.
Rozumiem też, że porównanie czołowych demoparty czy nie wiem, koderów, twórców finansowo nie możemy co porównać z gamingiem, nie? Zawodowym. Co
nie, teraz... nie, absolutnie nie. Ja mówię o nagrodach na zasadzie tam komuś się zwróci wyjazd, czy nie wiem, dostanie nową kartę graficzną, ale zwykle ludzie, którzy zwłaszcza na PC-cie zajmują się pisaniem tych najdem, tych, którzy się najlepiej na tym znają, to dla nich to absolutnie nie ma znaczenia, bo oni i tak zarabiają krocie, także często się zdarza, że nie wiem, koder przylatuje z Japonii, żeby wystawić demo, bo na weekend, tak? I taki przykład, nie? No, to są, no, w game devie jednak się zarabia, jeżeli jest się dobrym, oczywiście.
No tak, to.
Więc nie, te nagrody na party to są tak, jakby to powiedzieć, no fajnie, że są, ale jeżeli ich nie ma, to też nikt się nad tym nie zastanawia specjalnie. Tak? Może na mniejszych partii to jest ludzie, którzy powiedzmy wygrywają, no i tam faktycznie zwrot kosztów podróży, jak ktoś nie jest super top programistą.
No, takie mam pytanie teraz, bo mi się tak naszło, bo mówimy tu o Europie, no, Revision Assembly i tak dalej, no to klasyka chyba od kilku lat już. A jak to wygląda na świecie? Bo ja generalnie nie bardzo wiem, czy, nie wiem, jak jest koder z Japonii, czy tam też jest demoscena, bo tego to naprawdę
tak,
nie ma.
Tak, tam też jest demoscena i jeśli chodzi o Japonię na przykład, to mają już regularne party, które się odbywa. Tokyo Demo Show się nazywa i odbywa się tutaj, że w lutym, o ile pamiętam, ale teraz chyba w lutym. I w zeszłym roku było sporo produkcji. Mówimy teraz o produkcjach na PC-ta, no bo w takich egzotycznych miejscach to jeszcze retro platformy to już w ogóle prawie nie istnieją. Prawie, bo to nie jest do końca prawda. Ale no, jeżeli już w ogóle pojawią się scenowcy, no to oni robią na tym, no, co najlepiej znają, tak? Jakby jeżeli są programistami, no to wiadomo, że przede wszystkim programują na PC-cie. Więc na Tokyo Demo Show ostatnio było 7 dem chyba bodajże. Może, no, nie wiem, 5 z nich było takich sobie, ale były. A byli też ludzie, którzy pojechali wystawić tam, bo to egzotyczne. Tak, czyli a wystawię sobie demo w Tokio, tak? na imprezie. Wprawdzie to party jest na, nie wiem, 30-40 osób, tak sądząc po streamie. No i ograniczenia w stylu, ale wyobraź sobie zebrać, mieć pomieszczenie w Tokio, w którym możesz zebrać 40 osób, to już tak, nie przelewa.
To już jest miazga.
Tak, no, poza tym oni się tam o 22 zbierają, po prostu idą do hoteli i wracają następnego dnia, to taka specyfika miejsca.
Czyli sleeping roomów nie ma.
Tak. Nie, tam chyba nawet nie wolno tak spać. Tak sobie razem spać w jednym pomieszczeniu tyle osób. Także to może zaraz o tym powiem, bo to jest dosyć śmieszne i ciekawe. Natomiast okazuje się, że jest scena właśnie w Japonii i jest na przykład, są grupy w Japonii, są właśnie koderzy. Jeden z nich od kilku lat jeździ na Revision. Także miałem okazję z nim porozmawiać. Zawsze dzielnie rozdaje dziwne japońskie słodycze wszystkim.
No tak, to fakt. Tam jest ciekawe. Tak.
Bardzo ciekawe. Także i to tak od kilku lat, tego nie było wcześniej. Także demoscena się pojawia w kilku dziwnych miejscach. W Stanach na przykład już kilka razy próbowano, organizuje się teraz już cyklicznie kilka parties. Wiadomo, Stany są tak ogromne, że to nie jest tak, że jak oni gdzieś sobie zrobią na zachodnim wybrzeżu party, to wszyscy przyjadą do nich. Tak? To jest zupełnie inna skala. Więc ci ludzie ze wschodniego na przykład mogą nie przylecieć do nich, bo mają i tak za daleko. Dlatego jest kilka imprez w Stanach. Teraz chyba jest party w Stanach właśnie, jakoś na dniach, czy ten weekend będzie coś w tym stylu. I teraz już jest kilka imprez, które się odbywają w Stanach. Kiedyś Nvidia próbowała zrobić demoscenowe party, to znaczy ze swoim podejściem oczywiście komercyjnym, ale kilka razy odbyło się Envision i produkcje, które tam były wystawiane, były na bardzo, bardzo dużym poziomie, wysokim. No też nagrody były dosyć konkretne, wiadomo, sponsorów. Zresztą polskie produkcje też tam były i o ile pamiętam, to właśnie Plastic zajął drugie miejsce w swoim demo, coś w tym stylu. To było parę lat temu już.
Ale także... No właśnie, ta demos... Rozumiem, że demoscena stoi obok komercji, nie? Raczej to nie przenika się tak mocno, nie?
Znaczy, to zależy. W ten sposób, że stoi obok... To jest hobby, tak? To jest tak jak retro computing. To jest hobby, więc robi się to nie dla pieniędzy, tylko robi się to dla przyjemności. Firmy w pewnym momencie się zorientowały, że jest coś takiego jak scena i że można nałapać talentów i zaczęły sponsorować parties. Poza tym jest sporo scenowców, czy nawet bardzo dużo scenowców, którzy od demosceny przeszli do poważnej kariery, tak, głównie w game devie, ale nie tylko, we wszystkich dziedzinach związanych z jakby tworzeniem programów, tak, 3D i tak dalej. Również, no, powiedzmy, systemy bankowe, tak, jakieś analityczne i tak dalej, są dużo scenowców, którzy w tym pracują. Także bez grafiki 3D, powiedzmy. No i ci ludzie albo przyciągają te firmy z powrotem, tak jak w przypadku Revision to jest DICE, czyli ci panowie, którzy robią Battlefielda na przykład. I to jest duży sponsor, który już od kilku lat jakby jest głównym jakby motorem i jakby nagrody, wsparcie finansowe dla Revision. Inne party mają takich swoich właśnie... Po prostu zwykle są to ludzie, którzy pracują w tych firmach i przekonali, powiedzmy, menadżerów, że warto, tak, i w te imprezy inwestować. Właśnie zauważyłem, że jest to tak, że powtarzają się ci sponsorzy co roku już, tak? Czyli na Revision zawsze będą reklamy DICE i tam gadżety, smycze i tak dalej, a powiedzmy, no nie wiem, na deadline'ie będzie to jakaś inna firma, tak? To się powtarza. No i tak to wygląda, że ci ludzie przyciągają z powrotem do demosceny te swoje firmy, albo firmy czasami same się zgłaszają, tak jak to było właśnie z Nvidia, z Intelem, które wyszukały, zrobiły tą imprezę w Stanach, zaprosili, zapłacili ludziom za to, żeby przylecieli i pokazali swoje produkcje, po czym parę osób dostało pracę z tego względu.
Także jest.
Się przenika jakby. No cóż, no wiadomo, że jak jest miejsce, gdzie można nałapać zdolnych ludzi, a IT obecnie cierpi bardzo na niedobór, tak, zdolnych ludzi
to chyba wszystko już cierpi na niedobór zdolnych ludzi ogólnie, no ale...
No chyba tak, zdolnych ludzi to tak, no ale no w IT to bardzo widać, tak, widać to tym, jak wygląda rynek. Także oni się starają coś z tym zrobić. Z tym, że na demoscenie może nie warto im mówić tego jeszcze, ale tak w zasadzie to wszyscy, którzy już chcą pracować w tej branży, to chyba już pracują, bo...
No tak. Ale to może jest szansa, wiesz, dla jakiegoś kodera, który tam właśnie na tej Amidze walnie miażdżące demo, że dostanie robotę, no.
Tak, zdarza się też. Też tak jest i ludzie, którzy robią na zamknięte platformy, to bardzo często trafiają do takich miejsc, gdzie te ograniczenia są potrzebne, czyli jakieś, no, telefony, powiedzmy, czy inne, nie wiem, telewizory, tak? Trzeba się zmieścić tam w jakiejś pamięci, w jakimś procesorze, który tam jest, czy no już w ogóle urządzenia przemysłowe, gdzie już naprawdę się kilobajty liczą, także bardzo dużo ludzi, którzy na przykład są na tych 8-bitowych platformach, powiedzmy, ktoś programuje na Spectrum lub inny komputer z Z80, no to może w życiu zawodowym zajmować się tym Z80, tylko już jakiś przemysłowych zastosowaniach, tam jeszcze ten procesor się pojawia. Albo coś podobnego, no, tak.
Domyślam się, o co chodzi. Ciekawe, to są ciekawe rzeczy. Mam nadzieję, że to jest jakaś nowość dla naszych słuchających, bo przynajmniej dla mnie jest.
To jest taka, ja bym powiedział, że to są takie fale, tak? Że kiedyś wiadomo, że scena to było 90%, nie wiem, liceum i tam techników. Teraz to by było nawet gimnazja, wtedy nie było gimnazjów. I ci ludzie jakby skończyli edukację i poszli pracować często właśnie w tej dziedzinie, po czym teraz wracają ze swoimi szefami i mówią, patrzcie, robimy dalej to samo po godzinach, może nas zasponsorujcie, i zbierają z kolei nowych, młodych i wciągają ich do tego, tak? I to tak sobie wraca tam i z powrotem odbija się jakby, czyli od pracy do hobby i z powrotem. No, ja mówię to tak troszkę z zewnątrz, bo moja praca nie ma nic wspólnego w zasadzie z tym, co robię na scenie. No ale to ja jestem takim, no, takim raczej wyjątkiem. No, nie ma dużo ludzi, którzy nie siedzą w IT i są scenowcami. To jest mniej niż 10%, myślę, nawet mniej niż 5%. Mi się wydaje. Trudno ocenić, ale on tak bym powiedział, że może 5%.
Czyli jesteś może w elicie.
Nie w elicie. No. Pod względem, jeżeli mamy porównywać zarobki programisty, a moje, to może nie rozmawiajmy o elicie.
Ale właśnie, czy pojęcie elity istnieje na scenie? Bo kiedyś to było, no pamiętam.
Tak,
nawet chyba w magazynie Amiga się takie teksty pojawiały. No.
Istniało, znaczy dalej pamiętamy, co to znaczy, ale szczerze, dobrze, że to zostało już zapomniane. Mi się wydaje, że kiedyś ta elita wynikała z tego, że scena była większa. Byli ci ludzie, którzy faktycznie jakby robili coś i wygrywali i jakby to powiedzieć, no coś osiągali, tak? Byli na jakichś czarcach, czyli głosowano na nich, wygrywali party, wygrywali demami, wygrywali tam, nie wiem, byli wzięci w sensie, że ktoś od nich chciał muzykę, grafikę do swojej produkcji i faktycznie był lekki dystans między takimi ludźmi. Nie było to jakieś straszne, bo teraz to może demonizowanie. Ja pamiętam, pojechałem na pierwsze party i pogadałem z tymi tak zwanymi eliciarzami, z tymi przynajmniej, z którymi się dało porozmawiać, bo byli starcy, z którymi się nie dało porozmawiać i nie chcieli z tobą rozmawiać, a obecnie to jest tak mało ludzi, że no, trudno jakoś, nie wiem, co to jest elita, no to jest, no nie wiem, może tak, że większość moich kolegów faktycznie na scenie odnosi duże sukcesy i wygrywają tu i tam. To może też, nie wiem, może mam inną perspektywę, że to są moi znajomi, koledzy ze sceny od lat i to tak jest, ale jak ktoś zaczyna, to nie, no to wręcz teraz się hołubi, jeżeli pojawi się nowy koder, no to się mu klaszcze, tak? No bo to już jest rzadkość, więc ja bym powiedział, że się troszkę odwróciło, że młodych się już nie gnoi, tak? Nie koci, tylko wręcz się chucha na nich. To. Oczywiście, jeżeli są ku temu podstawy, a nie tyle, że ktoś przyjedzie i chce być fajny, ale nie potrafi. No niestety zdarza się i tak. Wciąż się tak zdarza.
Słuchaj, to chciałem się też zapytać, bo gadaliśmy o kodzie, na temat grafiki, muzyki, ale myślę, że jeszcze zahaczmy teraz wpierw a propos właśnie tego nowego narybku i powrotów starych graczy, czy tam starej elity właśnie. Czy jak często to się zdarza, czy zdarza się, no i tym podobne, nie?
Znaczy, no, zdarza się rzadko, niestety, ale no, zdarza się. Zdarza się tak, że właśnie ludzie, którzy zajmowali się sceną powiedzmy w latach 90. jeszcze na 8-bitowcach, czy może na Amidze, wracają po latach, tak, żeby coś zrobić. No, zwykle wynika to z faktu, że no po, nie wiem, po skończeniu szkoły, kiedy to zajmowali się sceną, później byli zajęci, bo trzeba było się ustawić w życiu. No a teraz jak już powiedzmy praca jest, raczej nie ucieknie, tak? Są zwykle jakieś dzieci, te dzieci już są w miarę odchowane, no to można się wieczorem czymś zająć, tak? Jakimś hobby. No i sporo ludzi przypomina sobie, że kiedyś się zajmowało sceną, też może ta moda na retro, którą teraz mamy, trochę pomaga faktycznie w tym, bo mam naprawdę sporo znajomych, którzy po tym jak i przyjechali na party i na przykład parę osób, które obejrzały mój wideokast, po prostu wygrzebali na strychu stare komputery. Naprawdę tak się zdarzyło. I no mam nadzieję, że to faktycznie zaowocuje w końcu tym, że nie tylko je wygrzebają, nie tylko je odpalą i puszczą na tym, powiedzmy, tego przysłowiowego Superfroga czy Lotusa, ale kiedy już im się to znudzi, to usiądą przy właśnie może przy Amosie na początku, może później przy C, może przy Assemblerze i coś więcej z tego będzie. Albo napiszą moduł, albo zrobią grafikę. Także to już jest ciężej oczywiście, bo gierkę można odpalić, pograć dwa wieczory i no właśnie, się cieszyć, tak? No tutaj już...
To cały ten retrocomputing na tym polega, że większość ludzi odpala te stare produkcje, a mało kto chce tworzyć nowych, nie? I to jest... A w sumie ja też poniekąd tego trochę nie rozumiem. Znaczy, w przypadku kultowych dem, State of the Art czy coś takiego, no to warto sobie pooglądać teraz na jakiś czas. No ale fajnie by było coś obejrzeć nowego, nie? No to jest ciekawsze, no, wydaje mi się, nie?
Oczywiście, że jest, no ale jednak różnica między niedzielnym hobby typu odpalenie gierki czy 10 dem, a zrobieniem czegoś konkretnego, nowego, no to jest jednak duża różnica, więc a nawet na małą platformę typu 8-bitowce czy Amiga to już jest troszkę większy stopień skomplikowania, no to trzeba poświęcić, powiedzmy, pół roku wieczorów, tam 2-3 wieczory w tygodniu, pół roku, żeby osiągnąć jakieś tam wyniki. Ja już nie mówię wygrać party, ale wystawić coś, więc no to już jest kupa roboty.
No tak, to się zgadza.
No także, no i tu się pojawia problem. Tutaj jest największy problem demosceny, że życie obecnie jest tak, jakby to powiedzieć, poszatkowane, przyspieszone i zdefragmentowane, jeśli użyć terminologii komputerowej, że trudno jakby poskładać tyle czasu na jedno hobby czy na jedno zajęcie.
No tak, to jest ten słynny work-life balance, nie? To tutaj można powiedzieć work-demoscena balance.
No właśnie, ja zawsze podkreślam, jak mówię do ludzi z zewnątrz jakby o demoscenie, bo zdarza mi się takie prezentacje robić w różnych miejscach, że zawsze to podkreślam, że miejcie to hobby, bo dostaniecie do głowy. No. I ludzie, którzy pracują dużo albo za dużo w korporacjach, już troszkę im przeszło robienie kariery, no to tylko kiwają głową, że faktycznie, że no, praca w życiu to nie wszystko, tak? Czy może bardzo rzadko się zdarza, że człowiek ma aż tak ciekawą pracę i tak super z jego, nie wiem, zainteresowaniami, zdolnościami związaną, że może jej wszystko poświęcić. Zwykle to jest tak, że w pewnym momencie zaczyna to przeszkadzać. Irytować się.
Wypalenie zawodowe poniekąd.
No dokładnie.
Bo każdego, nawet jak lubisz pracę, to podejrzewam, że prędzej czy później no, dopada cię ten okres przynajmniej, no, a później może przychodzi.
No. No i w tym momencie znalezienie sobie czegoś innego jest dobre, tak? I właśnie co ciekawe, bo ja nigdy tego nie rozumiałem jako ktoś, kto zajmuje się w pracy czymś innym niż na scenie. Zawsze mi się wydawało, że jak ktoś wraca do domu i siada przy komputerze i dalej programuje, to dla mnie by to było takie, nie wiem, to samo, tak? ale ludzie twierdzą, że nie, że absolutnie, że robienie czegoś w stresie, bo szef każe, bo jesteś w projekcie, bo masz tam kawałek kodu i w nim dłubiesz i on ma gdzieś tam trafić, jesteś trybikiem w maszynie, to jest absolutnie coś innego, jak siadasz, nawet jeżeli współpracujesz z dwoma, trzema osobami, nawet jeżeli jest, ustalicie, że chcecie wydać to demo na to party, no to jednak nie jest praca. Jak nie wydacie, to nic się nie stanie. Najwyżej się pokłócicie. Mm. To jest, wszyscy podkreślają, że to jest zupełnie inny poziom jakby presji, to znaczy ta presja jest zupełnie inna, jeśli jest, a zwykle to jest, jest to przyjemne, że robi się coś dla siebie, czy dla żeby to pokazać i nawet jeżeli jest jakiś stres, to jest zupełnie inny stres niż w pracy. No i to jestem w stanie zrozumieć. Tą różnicę.
Czyli taki friendship, tak? Bo to też demoscenowe pojęcie było, nie?
No, friendship też, tak. To jest bardzo ważna rzecz na scenie i wydaje mi się, że jedna z ważniejszych dla mnie, że faktycznie no nie jest to unikalne dla demosceny, bo w każdym środowisku jakby związanym ze sobą, czy ludzi, którzy się zajmują tym samym, można coś takiego zaobserwować, ale po prostu ten poziom jakby zrozumienia, kiedy podchodzisz do zupełnie obcego człowieka, na przykład na party, jesteś w obcym mieście, w obcym kraju, na przykład chodzisz i mówisz, słuchajcie, bo no, nie mam dzisiaj, nie wiem, odwołali mi, powiedzmy, samolot taki, który muszę się gdzieś przenocować, tak, przespać i czy ktoś mi może poratować. I zawsze się ktoś znajdzie. I jest to zupełnie naturalne, że ktoś się zwraca z taką pomocą i znaczy o taką pomoc i że ją otrzymuje. Super. Także wydaje mi się, że na scenie to jest zupełnie naturalne i tutaj to jest tylko przykład oczywiście, tak? Tego jest więcej. Jak, nie wiem, komuś na party się coś przydarzy, zginie, okradną go, to zawsze będzie pomoc od innych scenowców i to jest takie zupełnie naturalne i my to uważamy za jakby, no wręcz, no może nie obowiązek, żeby powiedzieć, ale no tak po prostu jest, tak? Że czujemy się jakoś tak komfortowo i bezpiecznie wśród siebie. Oczywiście nie jest zawsze super różowo, zdarzają się i ludzie, którzy potrafią to wykorzystać i może się nie nadają, żeby w tym środowisku być, ale to są jednostki, także wydaje mi się, że to jest naprawdę fajne środowisko i jest na tyle osób, ile jakby się tym zajmuje, to jest naprawdę mało takich przypadków, kiedy to nie działa.
Okay, taki kodeks demosceniarza, można powiedzieć, istnieje.
No właśnie, w cudzysłowie, bo on nie istnieje, tak? Nikt go nigdy nie spisał, nawet nie wiem, czy ktoś próbował, to jest... Tutaj chyba socjologowie jeszcze nie dotarli. Na razie próbują się troszkę zająć samym zjawiskiem demosceny, tym, że to jest nowe medium, że nie jesteśmy w stanie się zorganizować, przechować nasze produkcje. Od tej strony to nas już troszeczkę badają. Natomiast z takimi społecznymi aspektami sceny to faktycznie mało ludzi się do tej pory zajmowało, a szkoda, bo no ja może z tego punktu widzenia tak trochę patrzę, tak? Nie z technicznego, tylko właśnie humanistycznego, ale no ale jest to dosyć interesujące, że nikt się w to jeszcze nie zagłębiał, bo ja rozmawiałem kiedyś właśnie z kimś, kto tak próbuje troszkę, może od trochę innego punktu widzenia, ale rozmawialiśmy o tym, o braku komercji na scenie i doszliśmy do wniosku, że jest naprawdę kilka zaledwie kultur takich, on mi tam wymieniał inne, o których chyba z trzech, które wymieniło, jednej słyszałem. To są jacyś twórcy komiksów niezależnych i oj, już nie pamiętam, ale no było to bardzo ciekawe. Chętnie bym sobie przypomniał to jeszcze, o czym rozmawialiśmy. No ale wracając do tematu, że jest bardzo mało takich subkultur, gdzie faktycznie tworzy się absolutnie niekomercyjnie. Wręcz jest jakby no nie zakaz, ale jest to bardzo niemile widziane, jeżeli ktoś próbuje wprowadzić komercję w same produkcje scenowe, tak? Czyli komercyjne piosenki, powiedzmy, czy tam utwory, tak? Tak to nazwijmy. Są niemile widziane, no, ze względów też, że można mieć później problem, tak? Z dystrybucją. Wiadomo, że demo można skopiować, czy tam cokolwiek, utwór muzyczny, scenowy, możesz sobie odtwarzać do upadłego, możesz go puścić w swojej audycji. Warto zapytać autora, ale jak tego nie zrobisz, to niech ci głowę nie urwie, tak? Możesz demka puszczać na YouTubie, czy tam, nie wiem, ja puszczam swojego
wideokastu
i nie pytam tych ludzi, którzy je zrobili, czy mogę, bo wiem, że mogę, tak? Jakbym miał pytać za każdym razem 20 grup, to nikt bym tego nie puścił, także no to jest naturalne, tak? Że są pewne ramy, w których się poruszamy swobodnie i wiemy, że możemy. No, także i to jest tak jakby fajne, bo dużo większą swobodę w tym momencie masz, tak? Możesz sobie, nie wiem, zrobić remix czyjegoś dema, to też się przecież dzieje, tak? Czyli z większej produkcji robi się na mniejszą platformę, czy tam powiedzmy słynny Desert Dream Amigowy jest przeniesiony na C64, tak? Nie wiem, czy się autorzy, czy autorzy wiedzieli o tym, jak on powstał, pewnie nie nawet. No po prostu, tak? Zrobiono, przeportowano to na C64, bo można. Tak? I nikt się nie obraził z tego względu.
Tak? Właściwie to bym się teraz tak z ciekawości też zapytał, a jak demo scena stoi do, a propos tego, socjalnych rzeczy, czy tam tych badań, do Facebooka, do Twittera, czy demo scena, bo to też jest ciekawe, jeśli demo scena chce młodych odbiorców, a może w przyszłości twórców pozyskać, to powinna być lub jest otwarta na takie nowe media, jak Facebook, Twitter, nie wiem co tam, Snapchat, to może przesada, ale no powiedzmy ten klasyczny Facebook, czy tam się coś dzieje, czy to tylko trzeba się kierować na scena.org i tak dalej, takie klasyczne.
Oczywiście, że się dzieje, zwłaszcza, że zajmują się tym ludzie, którzy no raczej są ogarnięci w temacie, przynajmniej od strony technicznej, tak? Że wiedzą, jak założyć fanpage, wiedzą, jak go prowadzić. No, z tym takim aspektem już od strony społecznej, to no wiadomo, jak to są wszystko, jak w cudzysłowie oczywiście, jak większość z nas to są programiści, no to pewne funkcje społeczne czasami trochę kuleją, tak? No, ale teraz troszkę się nabijam, ale czasami niestety tak jest. Natomiast tak, jest mnóstwo stron, w zasadzie nie wiem, 90% parties ma swój fanpage, czy tam przynajmniej wydarzenia na Facebooku, komunikacje. My na przykład jako Rival Wash się bardzo dużo komunikujemy z ludźmi przez Facebooka. To jest jedno z głównych jakby narzędzi. Z prostego względu, bo uaktualnianie strony internetowej, nawet jak się ma narzędzia do tego typu, jakiś tam edytor wpisujesz newsa, klikasz i on się publikuje, to jest mniej wygodne niż opublikowanie tego na Facebooku i w dodatku każdy, kto cię zasubskrybował, no to znaczy prawie każdy, bo z Facebookiem to różnie, ale dotrze do niego ta wiadomość. Okay. Ludzie już obecnie nie mają nawyku wchodzenia na te same strony, jeżeli to nie jest portal newsowy, wchodzenia na strony, żeby sprawdzić tylko, czy coś się dzieje. Więc jakby wygodniej jest wrzucić to na Facebooka i oni, dotrze to do nich, tak? Więc łatwiej jest to jakby zrobić. Już nie mówiąc o takich rzeczach banalnych, jak ile ludzi będzie na imprezie, bo się zaklikało na Facebooku, że będą, tak? Nawet dopiero w tym roku mieliśmy na przykład rejestrację na stronie, ale to z innych względów. I niektórzy to mylili nawet, że będę na party, tak? Zaczęli się rejestrować przed party, że trzeba się zarejestrować. No, także Facebook jakby przejął dużo tych funkcji i pewne funkcjonalności są faktycznie tam wygodne, zwłaszcza przy organizowaniu imprez i przy informowaniu ludzi o różnych rzeczach. Ja mogę, nie wiem, w dzień przed party, jeżeli chcę wszystkich poinformować o tym, no to piszę newsa na Facebooku, on się pojawia, no i większość ludzi po prostu od razu na telefonie się dowie o tym, tak, że no nie wiem, ten parking jest zamknięty, więc na niego nie jedźcie, na stronie jest napisane, że jest parking, a parking jest zamknięty. No takie prozaiczne rzeczy. Więc jest to wygodne i jakby działa. I wydaje mi się, że zdecydowana większość na przykład parties doszła do tego samego względu i tak to jakby funkcjonuje, bo no ja mam polajkowanych mnóstwo imprez, też staram się dużo jeździć i po prostu czytam tam, co się będzie działo na imprezie, co się zmieniło, że na stronie pojawił się program na przykład. Także no to po prostu jakby działa, tak? Facebook mimo swoich wad, no ma też sporo zalet takich czysto informacyjnych. Poza tym komunikacja, powiedzmy ze scenowców, ale znam bardzo dużo scenowców, no co najmniej 90% komunikuje się z nim przez Facebooka, przez Messengera.
No tak, to jest też super wygodne teraz.
Dokładnie, mamy swoje grupy, na przykład organizacyjną dla party, mamy grupę taką towarzyską, wręcz portal, którego byłem administratorem, no obecnie troszeczkę świeci pustkami, bo ludzie już nie piszą na nim. To może troszkę inaczej niż na PPA jest, tak? Jednak amigowcy są bardziej przywiązani do takiej formy jak portal dyskusyjny, zwłaszcza, że niektórzy faktycznie jakby wchodzą na niego sami, także to na pewno jest im wygodniej niż na Facebooka. No ale też i z przyzwyczajenia, i z takiego no troszeczkę chyba przywiązania konserwatyzmu jednak to PPA działa bardzo prężnie. Natomiast scenowcy, no przynajmniej ci polscy, ci tacy, którzy, no, ludzie, których ja znam, to tak żeśmy troszkę porzucili portal właśnie ze względu na Facebooka, bo jest prościej, bo masz zawsze telefon przy sobie, zawsze ta wiadomość dotrze natychmiast, można wysłać to i tamto, wkleić zdjęcie, no nie wiem, teraz możesz live nadawać, dokładnie, że kompo leci i wszyscy w tym momencie mogą oglądać, także są zupełnie nowe narzędzia. Czasem lepsze, czasem gorsze, to też ma swoje złe strony czasami, no ale faktycznie jest dużo wygodniej teraz i dużo łatwiej się porozumieć. Więc tak, jak najbardziej scena korzysta z tych nowych mediów. Twittera, no ja za bardzo Twittera nie jestem w stanie za bardzo śledzić, bo dla mnie jest to za dużo, żeby i Facebooka, i Twittera cały czas śledzić to samo. Wydaje mi się, że Twitter mniej, Snapchat chyba jeszcze mniej.
Snapchat to chyba tylko baza. No. Tak. Mhm.
Natomiast jest dużo portali scenowych, gdzie no wiadomo, że jest połet, gdzie się skupiają dyskusje, tak jako główny portal dyskusyjny. Jest mnóstwo forów tematycznych dla poszczególnych platform, też takich powiedzmy, nawet grupy mają swoje portale, pojedyncze grupy. No różne są strony, gdzie są dema, są strony, gdzie są tylko grafiki, są strony, gdzie można modułów posłuchać, gdzie można podyskutować na ten temat, także naprawdę na każdy temat w internecie, na każdy scenowy, tak, temat można w internecie coś znaleźć.
Okej. Słuchaj, bo temat właśnie, pytania wyczerpane, ale czy grupy scenowe mają fanpage'a? Bo to jest dobre pytanie.
Mają, jak najbardziej. Mają, są. Oczywiście im bardziej prężna grupa, tym czy większa, to tak, ale no takie główniejsze grupy jak najbardziej. Także no, na pewno w Polsce na przykład Mad Wizards ma swój fanpage, na którym chyba nic się nie dzieje, ale jest.
Ale jest.
Tak, takie grupy typu, no, takie znane typu Rebels na przykład, owszem, mają, no tak, zdarza się jak najbardziej. Większość z nich nie jest jakoś prowadzonych specjalnie, no wiadomo, że demoscena nie jest formalną rzeczą, także tylko prowadzić grupę dlatego, że to jest fanpage, to tak, no,
No,
to może jest trochę za dużo, ale na przykład jest dużo grup dyskusyjnych. Tak, muzycy, tacy, siacy muzycy, trackerowi i tak dalej. Jest taki ogólna powiedzmy grupa demoscene, angielskojęzyczna. Jest polska, na której nic się nie dzieje w zasadzie. Także jeśli chodzi o Facebooka, tak, też są grupy tematyczne. No i grupy scenowe też mają takie strony dyskusyjne, znaczy grupy dyskusyjne, zdarza się, więc no różnie jest, tak? No, ja na przykład prowadzę dwie scenowe strony, tak, jedną party, drugą wideokastu, także i mogę powiedzieć, że do demontażu jakby wydaje mi się, że co najmniej połowa, jak nie więcej ludzi trafia przez Facebooka, także część przez YouTube'a bezpośrednio, część przez powiedzmy informacje na portalach typu właśnie Amiscena czy PPA, ale zauważyłem, że z informacji na portalach mało ludzi, a szczególnie mało ludzi trafia jakby o czasie, tak? Czyli żeby obejrzeć na żywo audycję. Na Facebooku jednak ci ludzie, którzy śledzą Facebooka, oni są w stanie od razu kliknąć, wejść, jakąś interakcję nawiązać, zadać pytanie, na czym mi zależy, tak, żeby ludzie na żywo jednak oglądali, bo no fajnie, jak ktoś obejrzy dzień po, czy tam tydzień po, to tam jakieś kliki na YouTubie się pojawiają, ale to jest wszystko, co ja wiem na ten temat. No chyba, że ktoś napisze komentarz, co się już bardzo rzadko zdarza. No a te kliki to sobie takie są, tak? Ja mam wyłączone reklamy, także tak nic z tego nie mam. Nie chciałbym pieniędzy z tego generować w żaden sposób. Także wolałbym jednak ludzi, którzy na żywo oglądają i komentują, tak? Czy zadają pytania, bo to jednak jest dużo, dużo fajniejsze.
No tak, interakcja jednak zdecydowanie jest ciekawsza. Słuchaj, no ale teraz tak, to było o kodzie i koderach i tak dalej, a nie było o grafikach, muzykach w świetle powiedzmy sceny nowożytnej, w świetle powrotów do klasycznych maszyn. Jak to tam wygląda i czy to się tam będzie rozwijać się będzie?
No, mi się wydaje, że wręcz na platformach retro, tak je nazywamy, tak? 8-16 bitów, też trudno to jakoś nazwać, tak? Bo się mówi taka platforma, taka, Spectrum, Atari, Commodore.
Nie na PC-cie.
Tak to się mówi, tak? I PC, tak? PC osobno. Wydaje mi się, że na tych platformach oprócz PC-ta to wręcz graficy i muzycy mają fajnie. Mają dużo fajniej. Bo dlaczego? Powiem tak, narysować coś, naskrobać coś w Photoshopie, no to w zasadzie każdy da radę. Będzie to mniej lub bardziej krzywe, ale możesz się bawić filtrami, nie wiem, przez 3-4 dni, coś ci tam wyjdzie, tak? Coś tam wymodzisz, no nie wiem, weźmiesz 40 zdjęć, połączysz, nie musi mieć żadnej wartości artystycznej, ani nawet, nie wiem, Nie będzie to ładniej wyglądać, ale każdy w zasadzie jest w stanie coś zlepić. Sam wiem, bo próbowałem. Może nie żeby na party wystawić, ale no nie wiem, coś tam podłubać w jakimś tam celu zwykle. Nie jest to takie trudne, tak? W zasadzie każdy jest w stanie to zrobić. Natomiast wypikselować grafikę, żeby ona już coś sobą prezentowała, żeby to nie było, nie wiem, taki bohomas komiksowy, tylko nie wiem, jakoś to miało cieniowanie w tych niskiej rozdzielczości przy małej palecie, no to już nie jest takie proste. Ale z kolei to, że masz mniej pikseli, nie wiem, ograniczoną paletę, pozwala ci z kolei siedzieć i dłubać w tym, tak? Że może tu coś zrobię, to tak będzie wyglądać, a nie inaczej. No jeżeli nie wiem, Photoshop, jakbyś chciał coś narysować, czy tam w innym programie do rysowania. Teraz mogę mówić straszne bzdury, bo nie jestem grafikiem. Ale wydaje mi się, że jak nie umiesz rysować z kolei, no to nie narysujesz, tak? To tam dłubanie w tym może ci wiele nie dać. A w ograniczonej rozdzielczości to możesz chociażby joystickiem wypikselować coś, no? Więc z jednej strony jest dużo łatwiej jakby pobawić się, nie wiem, zdjęciami, filtrami, a z drugiej strony łatwiej jest jednak przy niższej rozdzielczości i mniejszej ilości kolorów cokolwiek sobą zaprezentować. Takie mam wrażenie, no ale mówię.
To może tak być, jak mówisz, bo na retrokompie, jak miałem wywiad z twórcami Tanks Fury, no to właśnie na ten temat też między innymi rozmawialiśmy, że te ograniczenia też mogą być zaletą.
Także wydaje mi się, że, bo ja pamiętam, jak na Atari joystickiem, bo nie miałem myszki, bo wtedy nie było do Atari jeszcze myszek, przynajmniej u nas, rysowałem jakieś tam obrazki i mniej lub bardziej koślawe, miałem tam naście lat wtedy, czy nawet jeszcze nie naście, ale coś tam powstawało. Natomiast później, jak już usiadłem do Deluxe Painta i próbowałem myszką coś narysować nie krzywego, to już mi nie wychodziło. To tak pamiętam, tak? No nie umiem rysować. A z kolei jak włączyłem PC-ta, wziąłem Photoshopa czy inny program graficzny i zacząłem tam bawić się, nie wiem, właśnie kompozycją, to znowu coś tam dało się jakby poskładać. No i jakbym się uparł, to bym mógł to wystawić na jakimś party, tylko nie chciałbym wystawiać byle czego. Ale to jest tak po prostu, że wydaje mi się, że jednak te platformy zamknięte oferują jakby ta mała piaskownica powoduje, że każdy może się pobawić. Tak samo wydaje mi się w muzyce. No, znaczy to jeżeli słońce na ucho nadepnął i będziesz fałszować, no to będziesz fałszować i w czterech trackach, tak? No ale jednak ProTracker umożliwia nawet ludziom, którzy nie potrafią na niczym zagrać, w życiu nut nie widzieli, umożliwia im tworzenie muzyki. I znam paru wziętych amigowych muzyków, czy nie tylko amigowych, którzy nie potrafią absolutnie ani grać na żadnym instrumencie, ani czytać nut, ani w ogóle nie mają zielonego pojęcia o kompozycji muzycznej na przykład, a tworzą na właśnie trackera. Także coś w tym jest, wydaje mi się. Jakbyś teraz usiadł do, no dobra, możesz usiąść do pecetowego trackera, tak, czy do Linoisa na przykład właśnie, ale to jest wciąż jakby powtarzanie tego samego. Jakbyś usiadł do, nie wiem, narzędzia typu gram na instrumencie, tak, że musisz zagrać, no to na pewno też mi się wydaje, że na trackerze jest jednak prościej, tak? Puścisz sobie pętlę, coś tu nie gra, okej, coś tu pozmieniam, a jakbyś teraz miał usiąść i no zagrać, tak? Na klawiaturze takiej MIDI powiedzmy, bez fałszu, no to jak ktoś nie potrafi grać, to tego nie zrobi, prawda?
Jasne, no to jest, wiesz, to też... Ja nigdy rysować nie umiałem, a jednak coś w 3D potrafiłem zrobić, przysłowiowym Lightwave'ie, i w sumie teraz robię to zawodowo, ale nie narysuję ci ręką nic.
No właśnie, czyli są narzędzia, które umożliwiają jakby, możesz tym dłubać, tak? I komputer ci pozwoli to odtwarzać, powtarzać, ulepszać i tu jakby jest, no to jest, no też jest to fajne, tak? Że dzięki temu, że no jak narysujesz coś na kartce, no to ile razy możesz zamazać, jak coś zrobisz źle? No tak. A w komputerze możesz zrobić to 1000 razy, tak? I być bardziej cierpliwy niż ten przysłowiowy papier. I wydaje mi się, że właśnie jeszcze jak masz małą platformę zamkniętą, to jest i prościej, i jakby może być większa zachęta, tak? Że no w czterech trackach zestawić ze sobą, tak, tutaj jakieś bębenki, tu coś tam, tak? Jesteś w stanie coś zbudować, jakąś kompozycję, a jak dostaniesz nieograniczoną liczbę tracków i masz coś złożyć, no to wszyscy kończą na jakimś hip-hopie chyba, czy disco polo, tak? Nie chciałbym tutaj obrazić jakiegoś kogoś, kto lubi hip-hop. Nie o to chodzi, ale czy tam disco, tak, powiedzmy. Więc są pewne ograniczenia. Tak mi się wydaje, no a z kolei programiści no to mają ciężko, tak? No jeżeli, chyba że składasz coś w gotowym silniku, to z tego co nigdy nie próbowałem, ale wszyscy twierdzą, że jest to dużo prostsze. co zresztą widać na Parties, jak demo powstaje w 4 dni, a wygląda całkiem nieźle. przykład właśnie z Rigor Washa teraz mamy. W 4 wieczory powstało demo, które zajęło trzecie miejsce bodajże, pierwsze jakoś tak. I prezentuje się całkiem kazale, bym powiedział. Mimo, że nie jest zaprogramowane, że tak powiem.
No tak, a właśnie, to teraz już może znowu wracając do tych dem. Kiedyś jeszcze było, jak dobrze pamiętam, Wild Compo i tak dalej, a jak to teraz wygląda i właśnie jak wygląda to teraz z jakimiś tam kreatorami dem, czy to w ogóle na różnych platformach, czy jest coś takiego, nie ma czegoś takiego?
Tak, oczywiście. Znaczy, White Compo obecnie polega na tym, że właśnie zestawia się produkcję albo na bardzo dziwną platformę, taką, która nie jest jakby oczekiwana przez organizatorów, w tym sensie, że no nie mamy tej maszyny gotowej, tak, i na nią nie puszczamy produkcji, czyli takie zupełnie egzotyczne platformy, no albo faktycznie animacje, no już stworzone w dowolny sposób, tak, czy to 3D, czy dowolny, czy w silniku jakimś zrobione, później zgrane, czy także wszystko, co nie jest, może inaczej, to już trudno powiedzieć, wszystko, co nie pasuje do jakichś tam kategorii, które są jasno określone. No, myśmy na przykład w tym roku na Riverwashu mieli dużo takich przymusowych white produkcji, bo na przykład demo Mavi, które pisał kierownik, nie chciał pójść na tym retro PC-cie, na które on je pisał. Znaczy, on pisał na określoną platformę, nie mając jej, pisał to na emulatorze i było to testowane cały czas na takim prawdziwym retro PC-cie. No i w końcu nie chciał pójść na nim, więc poszło pod Windowsa, bo na Windowsie szło, tak? Jego silnik po prostu na Windowsie działał. Także zajęło drugie miejsce, bo jest to retro demo, które miało iść na bardzo ograniczonym sprzęcie, a nie poszło. Natomiast, no ale poszło na PC-cie, tak, jako wykonywalny plik. Natomiast mieliśmy produkcję na Spectrum i mieliśmy jeszcze jedną produkcję, już nie pamiętam teraz, ale no dobrze, to pozostajemy przy tym przykładzie Spectrum. To demo się nie odpalało na Spectrum, które mieliśmy. No i autorzy zdecydowali się, że no skoro się nie odpala, tam się zawiesza, no to wypuszczą je w white, jako po prostu no zgrany, tak? Zgraną produkcję chyba z emulatora była zgrana. No my mamy dosyć ostre zasady na naszym party, że jak coś nie idzie ze sprzętu, to można albo wycofać właśnie, albo puścić w white. Natomiast jest dużo parties, na których do Wild idą rzeczy już tylko z dziwnych platform. No Spectrum nie jest uznawane u nas w Polsce za dziwną platformę. Powiedzmy na Revision myślę, że by było uznane, także poszłoby wszystko w Wild z takich platform. Więc są też, widzisz, no to tak się mówi o tym, że jest jakiś, jak to nazwałeś, kodeks scenowy, ale każdy ma swoje poglądy na temat tego, jak to ma wyglądać. My mamy akurat takie, na Revision są inne. Tak jak mówiłem, na niektórych parties się puszcza z emulatora i się nie przejmują ludzie tym, że coś nie działa na prawdziwym sprzęcie. No i tak to się kręci. No. Zawsze jest jakieś takie przymrużenie oka. Tak?
No tak, ale przynajmniej macie zdefiniowane tak, że każde party ma swoje zasady, no to chociaż to, nie?
Tak, no tak. Powinno mieć i raczej nie powinno się tych zasad zmienić już w trakcie. My się staramy tego trzymać, że jak już zasady są opublikowane, to możemy je zmienić dopiero za rok, jeżeli coś bardzo nie gra. No zdarza się tak. Także White Compo, no jest to skomplikowana sprawa, bo nie ma jednej definicji. Ogólnie na większości imprez są to produkcje, które nie mieszczą się w innych kategoriach.
To jest dość jasne. Tak, określenie. To no. Słuchaj, to może teraz tak. O tych partiach porozmawiajmy, no bo w Polsce i za granicą ogólnie, poza tym ty dużo jeździsz na te party, więc to też możesz coś powiedzieć, jakie to są różnice, jak to wygląda, ile osób jeździ z Polski za granicę albo z zagranicy do Polski, no, wrażenia ogólnie, no i ilość takich głównych party tu i tam.
No, znaczy tak, w Polsce, mimo że scena, czy te sceny, byśmy popatrzyli na platformy, no nie jest dużo scenowców, to imprez jest całkiem sporo, bym powiedział. Bo większość platform ma swoje party jakby, takie, na którym jakby wiadomo, że to jest główny jakby nacisk czy fokus tego party, jest ta dana platforma. Poza tym jest kilka imprez, powiedzmy, ogarniających kilka platform razem. Nie wiem, czy Cyfrowość nie jest obecnie jedynym takim zupełnie multiplatformowym party w Polsce. Chyba tak, bo The Crunch też się skupia. Znaczy, no, The Crunchu nie ma PC-ta z kolei. Także, no, ale mamy sporo imprez. Natomiast największa chyba jest scena, też zależy jak spojrzeć, pod względem ilości ludzi to chyba niemiecka. Niemców jednak jest chyba najwięcej na scenie. Skandynawia też jest mocna pod tym względem, z tym, że kraje skandynawskie mają ogólnie mniej mieszkańców, więc tam może odsetek ludzi interesujących się sceną jest spory. I w Niemczech, no i w Skandynawii jest sporo imprez. W Niemczech to jest, ja wiem, w sumie z 5 partii się odbywa w roku, co najmniej. I tutaj trzeba przyznać, że w Polsce wcale nie będzie mniej. A może nawet więcej. W krajach skandynawskich też po kilka imprez, z tym, że ze Skandynawią jest ten problem, to o czym miałem wspomnieć kiedyś tam, że jest problem z organizacją party na przykład w Stanach, bo nie można sobie spać w jednej sali, tak przynajmniej mówił ktoś ze Stanów, w jednej sali nie mogą sobie ludzie spać, jak im się chce, w śpiworach. A w Skandynawii mają z kolei bardzo restrykcyjne przepisy pożarowe, więc większość skandynawskich partii ma ograniczoną liczbę osób do jakiejś tam ilości, którą mieści sala, bezpiecznie, i po prostu więcej ludzi nie wejdzie, nie wpuszczą ich. Okay. U nas nie ma raczej takiej sytuacji, no bo jak to kogoś wyrzucić, jak przyjechał na partię z daleka, zwłaszcza. Natomiast u nich tak faktycznie jest i nie wiem, pewnie są wysokie kary za to i Straż Pożarna po prostu nie wpuści więcej ludzi. Więc partie skandynawskie zwykle są na zapisy.
Plus hotel i tak dalej.
Takie znane amigowe partie. Nie o to chodzi nawet, ale do sali wpuszczają tyle i tyle osób. Więcej nie. Okay. Nawet jeżeli, bo nie, w Skandynawii spać akurat można wszędzie i rozbić namiot wszędzie, ale party jest, powiedzmy, no, Data Storm ma być chyba na 200 osób obecnie, no i czekamy, aż będą zapisy i staramy się szybko zapisać, żeby tam pojechać. No, też bardzo bym chciał, bo to jest takie amigowe party z tradycjami. Także no, nie jest to tak jak wreszcie Europy, gdzie po prostu ile ludzi przyjedzie, tyle w zasadzie jest okej, okay, tak? No w Niemczech, czy w Polsce, czy na Węgrzech nie ma takich problemów. No może jakby było bardzo, bardzo za dużo, to by był problem, tak? Ale no raczej mniej więcej organizatorzy wiedzą, ile ludzi przyjeżdża i taką salę starają się zapewnić. Więc jest to pewna specyfika. Poza tym, gdybyś się pytał o to, czym się różnią party polskie od zagranicznych, to jest dosyć ciekawa rzecz, bo w Polsce na części imprez, to też zależy jaka to jest impreza, ale na takich party na przykład jak Riverwash czy The Crunch, większość ludzi, ale teraz mówię o scenowcach, nie o ludziach z retro, jeżeli się pojawiają, to przyjeżdża bez komputerów. ale większość ludzi jednak przyjeżdża bez komputerów, tak? Zostawia te komputery w domu, przyjeżdża się bawić, pogadać, no też napić się, wiadomo, ale...
No właśnie, chciałem się spytać, jak jest z alkoholem teraz na demoscenie, bo pamiętam, że było grubo.
Też jak to jest z alkoholem, w sensie, czy jest naprawdę alkohol? No oczywiście, no
właśnie, wiesz co, jak to wygląda, bo pamiętam w latach 90. no było... grubo tego alkoholu, nie? Albo po prostu my byliśmy młodzi i mała ilość alkoholu była gruba, nie?
Wiesz co, wydaje mi się, że to jest tak, że kiedyś byliśmy młodzi i chcieliśmy się wyszaleć, a teraz jesteśmy starzy i chcemy się wyszaleć, bo nie możemy w domu, tak? Dużo ludzi tak ma, tak? Jak się urywa po prostu z domu, z kieratu, z pracy, od rodziny, to chce się wyszaleć. Także wydaje mi się, że to się wiele nie zmieniło. Ale wydaje mi się też, że trochę, że dużo ludzi, którzy może nie jeżdżą za często na party, to tak myśli, że nie wiadomo, co się na party dzieje. Ja myślę, że jak ludzie sobie obejrzą filmiki z Riverwasha, jak już no, na razie są dwa czy tam trzy, jak zobaczą sobie, że tak poza tym, że no, faktycznie sporo się na party pije, to nie wydaje mi się, że pije się więcej niż na innych dużych imprezach, gdzie się zjeżdżają ludzie, bo też bywam na różnych, nie tylko na party jeszcze, a zdarza mi się też pojechać powiedzmy na konwent czy jakieś tam spotkanie pewnej grupy ludzi, którzy się tam w jakiś sposób integrują i nie zauważyłem, żeby to się zbytnio różniło od siebie. To jest po prostu spotkanie dorosłych facetów zwykle, chociaż zmienia się to ostatnio, na szczęście. I muszę powiedzieć, że na przykład na tegorocznym Riverwashu kobiet było, nie chciałbym zapeszać, powiedzieć 1/4, ale zauważalnie więcej niż na większości retro imprez. O, tak bym powiedział.
O Boże, teraz się wszyscy rzucą.
No miejmy nadzieję. Także wydaje mi się, że ludzie, którzy może nie jeżdżą na party, troszeczkę mają złe wyobrażenie o tym, jakby, no, że na party to się tylko pije, tak? To nie jest prawda. Są ludzie, którzy przyjeżdżają wyłącznie to, ale no, to nie jest tak, że nie wiem, jest to połowa.
Tak? No. A za granicą jak to wygląda? Bo tam się chyba mniej pije niż w Polsce, nie?
Za granicą wygląda to dokładnie tak samo. Zwłaszcza jeżeli mówimy o skandynawskich imprezach, czy na przykład węgierskich imprezach, to tam również ludzie bardzo dużo, znaczy piją, tak, na party. I nie powiedziałbym, że my Polacy jakoś, nie wiem, wyróżniamy się strasznie w tym tłumie. Może dlatego, że my jesteśmy dosyć głośni i no bawimy się, tak, na party. To może dlatego nas widać i zaraz nas zauważają, bo też i trzymamy się razem i faktycznie no nie jesteśmy cicho, tak. Okay. Może dlatego nas znają. No i zawsze przywozimy mocny alkohol. No
tak, to faktycznie potrafi zrobić wrażenie.
Ale taka główna różnica, i o tym rozmawialiśmy ostatnio w demontażu właśnie z organizatorem Function węgierskiego, to jest taki dla nich szok troszeczkę, że przyjeżdżają i tu nie ma komputerów. Także myślę, że imprezy retro pod tym względem wyglądają dokładnie tak, jak większość niemieckich parties. Tam naprawdę większość ludzi przyjeżdża ze sprzętem.
Dokładnie.
I nie tylko ze sprzętem, znaczy nie tylko z komputerami. Na niemieckich parties na przykład ludzie przyłożą lodówki, jakieś kuchenki, po prostu kosze jedzenia i taki swój dobytek po prostu, nie? Tak obstawiają się tym, na tych stołach siedzą i dużo właśnie Niemców, to jest takie typowe dla niemieckich imprez, a no na wielu niemieckich party byłem, że oni faktycznie siedzą przy tych stołach, przy tym wszystkim dużo czasu, tak? Czyli niektórzy się wręcz nie ruszają od tego miejsca, co dla mnie jest takie dziwne, bo ja na party jadę spotkać się z ludźmi.
No to powiem,
ja sobie że... nie wyobrażam w ogóle.
No, mhm. To tutaj w Niemczech, jak jeździłem na amigowe party, to dokładnie tak jak mówisz, to wygląda. Wiara przyjeżdża ze swoim sprzętem i tak jak usiądzie, tak za trzy dni wyjeżdża, nie? Mhm. Znaczy, gadają no, też ze sobą, mhm. ale to nie ma takiej interakcji jak w Polsce, no.
No, wiem, że, znaczy wiem, w Czechach wygląda to dokładnie tak samo, czyli ludzie z komputerami, byłem też na amigowych imprezach w Czechach, dokładnie ludzie siedzą, grają w jakieś gry, no cóż, jak, co kto lubi, ja tego troszkę nie rozumiem, że można przejechać tyle kilometrów po to, żeby siedzieć przy komputerze, ja.
No raczej.
No nie wiem, nie zdecydowałbym się, no ale to wiadomo, co kto lubi. No i w zasadzie tak wygląda większość imprez scenowych również na zachodzie i no na wschodzie wydaje mi się, że nie. No nie byłem nigdy za wschodnią granicą, a tym bardziej na party, ale ze zdjęć jak widzę, że tam chyba jest troszkę inaczej. Znaczy tak bardziej jak w Polsce. Na Węgrzech jest dużo ludzi z komputerami, ale jest też dużo ludzi takich integrujących się. Może Węgrzy się integrują bardziej ze sobą niż z kimkolwiek z zagranicy. I o tym też kiedyś dyskutowaliśmy, że oni po prostu mają problem z językiem. Natomiast Niemcy z kolei nie wszyscy się integrują, bo siedzą przy tych komputerach, tak? No, a Skandynawowie się nie integrują, bo oni w ogóle mają problem, żeby pogadać z kimś obcym. I to niestety zauważyłem na kilku skandynawskich imprezach. Także
właśnie.
Rozmawiało się głównie z innymi ludźmi z zagranicy, którzy tam przyjechali, a nie z na przykład lokalnymi, tak? Scenowcami.
Powiedz mi, jak ty, bo ty dużo jeździsz na te party i jaki w tym masz cel? Ty chcesz zdobyć wszystkie party, żeby na każdym być na świecie, czy masz jakąś taką fajną ekipę, czy... No, no właśnie.
No tak wiesz, trochę po trochu tego. No na pewno mi się nie uda być na każdym party na świecie. Nie wiem, co by się musiało zdarzyć, żeby dało mi się pojechać na przykład na australijskie party, bo są takowe i nawet amigowe party jest w Australii. Voyager był na takiej imprezie, czy nie wiem, czy on był na samym party, czy był, czy z tymi ludźmi się spotkał. Już tak to było. W każdym razie, no wyobraź sobie wyjazd do Australii na party, no cóż, czy tam do Tokio na przykład, no bardzo bym chciał, ale jest to no trochę marzenie, tak, żeby pojechać. No i myślę, że jakbym miał już jechać do Japonii, co znaczy chciałbym kiedyś, to raczej nie po to, żeby pojechać na party, tylko żeby ją zwiedzić.
No ale można połączyć.
To jest fajne pojechać na party. No tak, tylko no, dla mnie termin luty jest absolutnie nierealny, żeby się wybrać do Japonii. Ale jeżeli to jest jakby w miarę moich możliwości, czy może tylko nieznacznie przerasta, to zdarza mi się pojechać na party właśnie do kraju, w którym nie byłem, czy na party, na którym jeszcze nie byłem, bo na nim nie byłem. Tak pojechałem na Sundown, tak pojechałem na Source Kogen i no po to, żeby zobaczyć, jak jest na tych imprezach. A dlaczego? No bo demoscena to jest moje hobby, a poza tym tak troszkę, no takim troszkę ambasadorem jak Tony Halik jestem, tak? Polskiej demosceny staram się zawsze jakby pokazać, że my istniejemy i nawet jesteśmy jedną z bardziej prężnych, czy tam ze sceną z większą historią, z jedną z najdłuższych historii w Europie, czy w ogóle na demoscenie i organizujemy party i też zawsze staram się to podkreślać, że i promować. Nie, zawsze się staram brać ze sobą baner, wywiesić go gdzieś, czasami w różnych dziwnych miejscach, czasami tylko my to robimy. Także jest to trochę też fajne, że ludzie tak patrzą, kto to przyjechał, że z Polski. na Sundown byliśmy pierwszymi Polakami, którzy przyjechali prosto z kraju na to party, bo tylko ludzie na lokalnej imigracji tam się pojawiali. Także no jest parę takich imprez, że faktycznie byliśmy może jako pierwsi albo jedni z pierwszych z Polski. Że to też jest fajne.
No raczej, a ta ekipa wasza, która jeździ, to jak dużo, jak to wygląda?
To jest różnie, zależy od imprezy. No ja jeżeli jadę samochodem, no to zawsze oferuję miejsce. Także 4-5 osób. Jeżeli to jest daleko, no to już różnie, znaczy więcej niż 1000 kilometrów, no to już samolotem raczej. Także no to różnie bywa. No. To zależy od party, jak dobre połączenie jest, czy da się w ogóle dolecieć, powiedzmy, tanimi liniami. Bo to, jeżeli się jeździ na tyle imprez w roku, to nie można jednak przesadzać z jedną, tak jakby, że tylko na jedną pojadę i nic więcej w roku, więc raczej tanie linie, tanie noclegi staramy się wbierać, dzielić się tym jakby kosztem paliwa, noclegu. Także no takie, jak to ludzie, którzy podróżują, tak? Jest to sposób na też poznawanie nowych miejsc, tak? Jakieś nowe miasto zwiedzić. Bo to nie jest zwykle tak, że jedziemy tylko na party, ale też się zwiedza. Także, no jeżeli jest co, no nie wiem, na party w Norwegii na wiosce, to się można było przejść do fiordu i z powrotem. To nic nie ma, faktycznie.
Słuchaj, a taka nowa osoba, która się interesuje albo zainteresowała się tą sceną, czy może sobie tak wsiąść i pojechać na party, czy lepiej się z kimś podłączyć, bo no wiesz, to jest teoretycznie nowe środowisko, a ty jesteś nikim, szczególnie jak nic nie wystawiłeś, no to już w ogóle, nie?
Znaczy nie ma, nie słyszałem o party takim, które właśnie nie ma ograniczeń miejscowych, bo na takich zdarza się, że organizatorzy sobie wybierają, kto przyjeżdża, ale bardzo rzadko, bardzo, bardzo rzadko się to zdarza. Jeżeli part nie ma ograniczeń, to nie słyszałem o takiej imprezie, na którą absolutnie każdy nie może przyjechać. Nie słyszałem o to, a nie kojarzę takiej imprezy. Czasami trzeba się zarejestrować, bo są względy formalne albo organizatorzy tak chcą, ale nie słyszałem o takiej sytuacji, żeby ktoś odmówił, bo ja cię, nie wiem, bo ty nie jesteś synocą, bo ty nic nie wystawiłeś. Nie, nie. Nie słyszałem takim. Że lepiej jest pojechać z kimś, kogo się zna, prawda? No bo to zawsze raźniej i zawsze ciekawiej, ale no nie ma takiego powodu. Znaczy takiej konieczności, tak? Nikt cię nie wyrzuci z imprezy. Jeżeli zapłacisz wejściówkę, wejdziesz, no to możesz być na party. Tak? To jest twoja sprawa.
A warto pojechać, jak nigdy nie byłeś, na przykład tak dla świeżaka?
Oż oczywiście, jeżeli się interesujesz albo komputerami, albo sztuką, albo po prostu lubisz ludzi, którzy mają jakieś hobby, to oczywiście, że warto, żeby chociaż zobaczyć, jak to wygląda. Z tym, że no, radziłbym na pierwszy raz pojechać na jakieś party albo blisko, żeby po prostu no, w razie czego, no po pierwsze nie wydać za dużo pieniędzy, żeby no nie wiem, bilet nie wiadomo gdzie samolotowy i może się okazać, że impreza no, absolutnie nie pasuje, tak, w gusta. Albo pojechać na jakieś party takie uznane. Tu na pewno każdemu bym polecił pojechać na Revision. No mimo, że to nie jest ani blisko, ani tanio. No. I podróż z Polski jest kawałek i wejściówka jest dosyć droga, ale jest to party naprawdę zorganizowane na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o takie, co oni ci mogą zaoferować za tą wejściówkę, płacisz te 65 euro, przychodzisz na party i oni są w stanie pomóc, zamówić taksówkę i, znaczy, może to brzmi śmiesznie, bo jak ktoś do nas przyjdzie i powie, zamówcie mi taksówkę, to też to zrobimy, ale chodzi o to, że tam jest cała ekipa ludzi, którzy służą tylko i wyłącznie do obsługi tych, co zapłacili za wejście, o, tak bym to nazwał. To jest taka machineria po prostu, która dobrze działa, bo to jest ogromny budżet. To jest partia, która ma budżet co najmniej 10 razy większy niż następne po nim. O, tak by to powiedzieć. Tak mi się wydaje przynajmniej. Słyszałem jakieś plotki, że Revision ma 40, od 40 do 100 tysięcy euro. To podejrzewam bzdura. Ale powiedzmy, że można uwierzyć, że 40 tysięcy euro mają budżetu. Myśmy w tym roku wydali 13 tysięcy złotych. Także może sobie spalę, jakby. Tak, tak. A tam przyjeżdża 1000 osób, a u nas było 180. Także też koszt jakby na osobę, tak? Czyli ile pieniędzy idzie na osobę. To jest dużo więcej niż na to, co ja mówię na przykład. Więc też możliwości są zupełnie inne. Więc chociażby z tego względu warto pojechać na Revision, bo się czuje człowiek taki obsłużony, o, tak można krótko powiedzieć. Natomiast polecam też właśnie blisko pojechać na party, może mniejsze, może właśnie jakieś platformy, żeby zobaczyć, bo to są takie imprezy z klimatem wciąż takie, no bo Revision to jest taki show, tak? Tam wszystko, tam są światła, tam jest nagłośnienie. Wcale nie znaczy, że najlepsze, wcale nie znaczy, że demo kompo będzie najlepsze, ale cała ta oprawa robi wrażenie nawet na ludziach z zewnątrz. Natomiast żeby docenić taką małą imprezę lokalną, to bardziej trzeba się popatrzeć na takie rzeczy jak klimat, ludzie, których się poznaje, może z kim się porozmawiało, czy ktoś ma ciekawy sprzęt na przykład, czy coś ciekawego pokazał, czy jakaś super ciekawa prelekcja. No i my wiedząc na przykład, że nie jesteśmy w stanie z Revision konkurować, bo nikt nam nagle nie da 40 tysięcy euro, nawet 10 tysięcy, tak znikąd, to staramy się właśnie tym ludzi przyciągać, tak? Czyli coś ciekawego pokazać, właśnie kogoś ciekawego można spotkać. I wydaje mi się, że te polskie imprezy całkiem nieźle sobie radzą. Jak się popatrzy na przykład, czy na Load Error, czy na CD Venture, to tam faktycznie się pojawiają ciekawi ludzie i to też może być ciekawe, no nie wiem, na CD Venture porozmawiać z Leroyem można było, tak? Jakiś czas temu, zanim jeszcze został politykiem. Czy tam teraz na Load Errorze byli goście z Kwartetu, tak? Z takich bardzo starych.
Na Retrokompie, no.
Tak, tak, na Retrokompie, bo nie było Load Errora. Także wydaje mi się, że to są takie jakieś, tak, ciekawostki, tak? Że można coś wynieść z tego. Więc wybrać sobie taką imprezę, znaczy śledzie się odbywają. A jak jest impreza w najbliższej okolicy, w naszym mieście, no to w ogóle bym się już nie zastanawiał, tylko jeżeli się ktoś interesuje, tak, komputerami, tym, co się z nim robi, no to a myślę, że tacy ludzie będą słuchać tego, co tak strasznie długo już mówię. Także jeżeli właśnie ci ludzie, czy no, głównie amigowcy, tak, będą tego słuchać, podejrzewam, że jeszcze tak nie być. Byli nigdy. No, jeżeli nie byli jeszcze nigdy na demo party, chociażby łączonym z imprezą retro, no to naprawdę już nie ma na co czekać, tylko warto się wybrać. Warto się wybrać, porozmawiać, nie bać się, oglądać produkcję, pochodzić po stolikach do tych ludzi, którzy mają sprzęt, pogadać z nimi. Nie wiem, przyjechać z jakimś nośnikiem, poprosić, nagraj mi trochę dem. Jakie uważasz za najciekawsze, tak? Znajdzie się zawsze ktoś, kto to chętnie zrobi. No dobra, no teraz mamy internet, ale taki wybór, na przykład dem do obejrzenia, to też jest wartościowa rzecz, bo jak mamy wszystko, to nie wiemy, co wybrać.
No tak, a jeszcze poza tym chyba podejrzewam, że możesz pogadać z ludźmi, którzy no powiedzmy są zawodowcami w kodowaniu czy tam rysowaniu grafiki, no na pewno można coś od nich dowiedzieć, nie?
Tak, tak, jeżeli jest się, w ogóle się interesuje człowiek jakąś dziedziną, czy to programowanie, czy nie wiem, robieniem muzyki, no to to jest bardzo dobre miejsce, tak, żeby pogadać z kimś, kto się tym zajmuje już lata, tak, potrafi polecić narzędzia, jakieś triki sprzedać, czy warsztat otworzyć przed kimś innym, tak, sprzedać jakieś porady, sprzedać w sensie oczywiście mówię, w cudzysłowie, tak? No, tutaj żadne pieniądze nie tego nie wchodzą w grę. Także nawet jeżeli ten ktoś przyjedzie i powie, bo ja chcę gierkę napisać na retro platformę i po to jest mi to potrzebne, to nie wydaje mi się, żeby to był jakiś problem, tak? To może teraz napiszę grę, a może kiedyś coś innego, tak? Także. No i też dużo scenowców się angażuje w robienie tych retro gier teraz, bo to jest bardzo podobny jakby rodzaj jakby spędzania czasu, tak? Może pisanie gry, a robienie dema to są dwie zupełnie różne rzeczy pod względem jakby idei, ale technicznie rzecz biorąc ma to dużo podobieństw.
Okej, okay. No tak, no bo to jest jakiś tam development w sumie, jakby nie patrzeć.
No tak, jest projekt i dąży się do tego, żeby to powstało. Nie?
Właśnie, to nie wiem, no pewnie z grubsza wiesz, jak wygląda takie tworzenie dema, czyli jest jakiś tam, nie wiem, producent, że tak powiem, odpowiedzialny za jakąś story i tak dalej, czy to wszyscy robią na hura, ja zrobię to, ty zrobisz tamto. Na pewno jakoś to musi być zorganizowane.
Oj, to różnie. To różnie, bo to zależy od ludzi, którzy się zbiorą i jak sobie podzielą obowiązki, kto co robi. Czasami koder nadaje jakby rytm, ale najczęściej nie. Nie, naprawdę, to zależy od grupy, od ludzi konkretnych, bo to też jak ktoś, nie wiem, z inną grupą robi, czy współpracuje, to się czasem zmienia. Absolutnie zależy to od człowieka, także trudno tutaj generalizować na ten temat. Zwykle jest tak, że koder ma jakieś tam pomysły, coś tam sobie zrobi, pokazuje je i ludzie się zastanawiają, jak to połączyć. Ale to mówię zwykle, bo są różne podejścia i rozmawiałem z koderami, którzy na przykład robią demo, wysyłają je do muzyka, żeby napisał im soundtrack do tego. Są tacy. Jest tak, że na przykład koder pisze coś, zlepia w całość i dobiera kawałek, albo ten będzie pasować, no to zsynchronizujmy teraz to wszystko. Albo są koderzy, którzy sami sobie muzykę piszą i niektórzy błagają ich, żeby tego już nie robili. Tutaj jeżeli ten ktoś, o kim myślę, słucha, to będzie wiedział, ale nie podam ksywy. Także nie, naprawdę są przeróżne podejścia, style i takiej pracy, takiej faktycznie, że jest projekt, że jest jakiś człowiek, który nad tym siedzi i dba o to, że programista robi to, tu robimy tak. Mało grup tak pracuje. To trzeba i designera, który się na tym zna i który potrafi to ogarnąć, który ludzi potrafi trzymać w ryzach. Jest naprawdę niewiele takich grup i one zwykle robią najlepsze produkcje. A taki drugi chyba najlepszy motyw to jest taki, że koder robi swoje, a reszta mu pomaga. Czyli on coś tam zrobi, tu mi zrób muzykę, tutaj potrzebuję to i tamto. To chyba wtedy też jakoś działa, ale no ja niestety tylko się przyglądałem parę razy temu, jak to działa, natomiast żaden koder nigdy nie chciał mnie słuchać, więc a ja jedynie mogę doradzać, tak nie umiem. No, nie mam tych talentów wszelakich, ani programować nie umiem, ani muzyki, ani grafiki, więc no, tak to jest niestety. Jakie bezpalecie ze mnie.
No ale za to jesteś ambasadorem.
No, czymś się trzeba było zajmować, nie?
No właśnie. Słuchaj, także... nie wiem, czy nie wypadałoby kończyć, bo to już jest ponad półtorej godziny, a myślę, że moglibyśmy chyba gadać. Może tylko jeszcze tam na szybciutko na koniec. Czy trudno się dostać do grupy jakiejś kultowej, czy...
Aha, tak trudno jak... Jakby to powiedzieć, do jakiejkolwiek grupy to nie, bo można sobie ją założyć przecież. Mówimy to są grupy, które wiesz, nie szukają członków. A do znanej grupy, no to już trzeba sobą coś reprezentować. Albo, nie wiem, podejść ludzi na party. Dobrze, żeby cię przyjęli. Nie, no to nie ma reguły. Naprawdę. No ale no zwykle tak jest. No, w jakiejś grupie każdy może być. Można sobie grupę wymyśleć, można sobie się podłączyć pod grupę, która zbiera wszystkich jak leci. No a w lepszej grupie, no to jak się grupa szanuje, no to już nie bierze byle kogo. Ale na przykład z takich jakby przykładów, które mogą kogoś zainteresować, to znam grafików na przykład amigowych, tak, którzy robią grafikę do powiedzmy retro gier. Którzy zostali przyjęci do grup scenowych, żeby robić grafikę do demo. Więc no, tak ogólnie formalnie nie jest to trudne, tak? Wystarczy mieć chęci i coś pokazać, albo chociaż zadeklarować, że się pokaże. Więc no, nie jest to jakiś problem. Znam ludzi, którzy są, nie wiem, w 5-6 grupach i nie wiem, pewnie nic nie robią w 3 lub 4. Nie? Także...
To myślę, że będziemy kończyli też, bo to już późno jest i ze względu na te kłopoty techniczne najwyżej nagramy jeszcze raz trzeci odcinek z tobą.
Mhm. Dobrze, no dziękuję bardzo i jakby co, to jeszcze mogę odpowiedzieć na pytania na czacie, czy tam, znaczy na czacie, w komentarzach, jak będziesz linkował na przykład na PPA.
Dokładnie. Jasne, super. To ja ci dziękuję jeszcze raz za dużą dawkę wiedzy. No i kto wie, może jeszcze usłyszymy się jeszcze raz, bo może być niedosyt.
Dobrze, mam nadzieję, że po jakimś czasie dłuższym, bo wydaje mi się, że strasznie dużo się nagadałem.
Jasne, spokojnie, damy radę. Tak czy siak, dzięki.
Dzięki też, dobranoc.
No hej, cześć. Była to Amigigilio, podcast dla wszystkich użytkowników komputera Amiga.